Tysiąc metra, nadal mi się zdarza słyszeć te 1000 metra. Ciężko jest mówić tak naprawdę o cenie za metr kwadratowy. Nam jest może prościej, dlatego że jeżeli mamy powiedzmy mieszkanie, mam zdjęcia tego mieszkania, mam rzut, jestem w stanie na podstawie tych elementów bardzo trafnie określić cenę remontu. To oczywiście wiadomo, są widełki, na przykład tam powiedzmy, no dla tego mieszkania tak załóżcie 2,5 tysiąca na przykład do 2,700. I to się dobrze sprawdza. Natomiast to są lata doświadczeń i lata wyłapywania takich, powiedzmy, jakichś fuck-upów, które mogą nam wyjść. Więc ktoś, kto zaczyna remontować albo podchodzi do remontu swojego mieszkania, nie, moim zdaniem nie powinien się kierować taką ceną za metr kwadratowy, albo przynajmniej brać pod uwagę, że nie mniej niż.
Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Z tej strony Jeremiasz Gorzędowski. Moja dzisiejsza rozmowa to ciekawa opowieść o remontowaniu wszelkich mieszkań inwestycyjnych. Będzie zarówno o mieszkaniach na flipa, jak i na wynajem oraz o tym, jak remontowanie inwestycyjne ewoluowało na przestrzeni lat. Do tego odcinka zaprosiłem Joannę Sypniowską, prezes zarządu firmy SP Invest z Krakowa. Joanna od lat zajmuje się remontami inwestycyjnymi, ale nie tylko z tego względu, że jest to jeden z po prostu nieodłącznych elementów inwestowania, ale podobnie jak ja, dlatego że sprawia jej to ogromną przyjemność. I po prostu lubi to, co robi, co zresztą słychać dobrze w tym odcinku. Będziemy mówić m.in. o różnicach w remontowaniu na wynajem, a na flipa, o tym, jakie elementy remontu są najważniejsze dla końcowych odbiorców, o swoich doświadczeniach w szybkim wycenianiu remontów, o najnowszych trendach w projektowaniu wnętrz, a także o największych błędach, które niestety nadal popełniają nawet bardziej zaawansowani inwestorzy. Jeżeli interesuje Cię temat remontów, to na koniec odcinka powiem też, gdzie można zebrać jeszcze więcej wiedzy na ten temat. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Miłego słuchania. Cześć Asia.
Cześć Jeremiasz.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Dzisiejszy temat to tematy remontowe, także i mój konik, i z tego co już wiem, twój konik, więc myślę, że będzie bardzo ciekawy odcinek i będziemy mogli się wspólnie podzielić naszymi doświadczeniami remontowymi.
Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Myślę, że będzie ciekawie, bo tak, remonty to jest coś, co jest zdecydowanie moją pasją, także dużo jest do powiedzenia.
Fajnie, bardzo dobrze. Asia, na starcie chciałbym, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom, żebyś opowiedziała, gdzie działasz, czym się obecnie zajmujesz, żeby trochę bliżej każdy mógł Cię poznać.
Tak więc działam w Krakowie, prowadzę razem z mężem firmę flippingową i w tym momencie zajmujemy się przygotowywaniem mieszkań pod klucz, głównie mieszkań deweloperskich, ale też rynek wtórny, kamienice. Natomiast zaczynaliśmy od mieszkań na wynajem, także na rynku działamy w zasadzie już od 2013-2012 roku, więc doświadczenia zebraliśmy całkiem sporo.
No to trochę czasu jesteście już na rynku. A jak w ogóle trafiliście na nieruchomości?
To jest dobre pytanie. W zasadzie trafiliśmy zupełnie przypadkiem, bo mój mąż był związany z AGH-em i tam była prelekcja Sławka Muturi i tam zaszczepiło mu się takie pragnienie, że nieruchomości to jest coś fajnego. Przyszedł do domu, powiedział, będziemy inwestować w nieruchomości. Ja mówię, no chyba cię. I tak to nam wyszło, że jednak te nieruchomości bardzo fajnie nam zagrały. I potrafiliśmy stworzyć na tym całkiem niezły biznes.
Okej. Okay. A powiedz, bo to zaciekawiło mnie, skąd takie było pierwsze przekonanie, że jak to nieruchomości, jakim cudem? Jakie tam obawy, obiekcje, przekonania pojawiały się, że takie pierwsze co to było? Czy to na pewno to?
No myślę, że to było takie przekonanie, które ma bardzo dużo osób, bo nieruchomości to jest coś takiego, co jest trudno osiągnąć, jak ktoś już ma jedno mieszkanie, to jest tak, o, taki sukces w życiu, że ma swoje mieszkanie. Więc to były chyba takie po prostu obawy, że no jak to nieruchomości, że to jest takie drogie, jak można w nieruchomości inwestować. I też niewiele wiedzieliśmy wtedy na temat inwestycji, na temat remontów, jak to w ogóle, z czym to się je tak naprawdę. Ale uznaliśmy, że jest to na tyle atrakcyjne i na tyle nas to kręci, że warto włożyć bardzo dużo czasu w nauczenie się tego, bo to nie jest tak, że pójdziecie na jedno szkolenie i już się flipuje. My na początku zaczynaliśmy tak z kolistym, obejrzcie 100 nieruchomości i dopiero coś wybierzcie i będziecie mogli jakoś działać, mieć jakiś ogląd rynku. I faktycznie tak robiliśmy. Oglądaliśmy te nieruchomości jedna po drugiej, więc to był przeogromny czas. Natomiast jak się tą pracę już odrobiło, to szło coraz łatwiej, coraz lepiej.
Jasne. Tak, no to myślę, że to przekonanie właśnie związane z tym, że nieruchomości właśnie są drogie, że jest ciężko wejść w ten rynek, no to jest takie przekonanie, które towarzyszy cały czas, jest uniwersalne i ono było 10 lat temu i będzie pewnie za 10 lat i jest teraz. Tak rzeczywiście wymaga to, żeby się przekonać. No ale te pierwsze sukcesy dodają skrzydeł, prawda? Dorzucają oliwy do ognia i człowiek idzie dalej. A powiedz, jeżeli chodzi o remonty, to wspomniałeś, że początkowo to były remonty na wynajem, tak dobrze zrozumiałem. Jakbyś mogła więcej o tym powiedzieć, co remontowaliście, jakie typy mieszkań i jak to wyglądało?
Tak, najpierw były remonty na wynajem. W ogóle najpierw to był remont naszego pierwszego mieszkania. To wszystkie chyba błędy, które można było popełnić, tam popełniłam. Także to był ten remont. Potem zajmowałam się remontami sklepów, bo z racji tego, że wcześniej pracowałam w handlu, miałam do czynienia z otwieraniem sklepów, z przenoszeniem sklepów, więc to były takie trochę remont od trudniejszej strony, no bo ich tam trzeba spełnić norm, to jest w ogóle bajka.
Okay.
Więc jakoś tak zaczynałam od tego. No i w momencie, kiedy wchodziliśmy właśnie w nieruchomości, no to wchodziliśmy razem z firmą Zuri i tam zajmowaliśmy się właśnie wyszukiwaniem mieszkań i remontowaniem tych mieszkań, więc stąd to takie doświadczenie najmu, które tak naprawdę dało bardzo solidną taką podstawę, bo to jest specyficzny rodzaj remontu. To nie jest taki remont, jak robimy w tym momencie pod klucz, tylko on się rządzi troszeczkę innymi prawami. No i te prawa się też bardzo mocno zmieniają, bo do dzisiaj zdarza mi się robić remonty na wynajem, tylko że to już jest obarczone taką dużą listą, najlepiej jakichś wytycznych od osoby, która potem się zajmuje całą obsługą tego najmu, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co rynek chce. Na początku na przykład były piekarniki, teraz w zeszłym roku się dowiedziałam, że nie, no piekarnik to tak nie bardzo, tylko piekarnik z funkcją mikrofali. I te oczekiwania i standardy się zmieniają, także tutaj trzeba mieć rękę na pulsie albo kogoś, kto po prostu powie, potrzebujemy tego, tego i tego, bo inaczej mieszkanie po prostu się dobrze nie wynajmie.
Tak, tak. Ciągły rozwój w remontach to oczywiście jest bardzo ważna rzecz. Rynek się zmienia, oczekiwania się zmieniają. A powiedz jeszcze, tutaj ten temat mnie zaciekawił. Ty od początku tak rzeczywiście to była twoja działka remonty, czy to było tak, że zajmowałaś się innymi rzeczami, dopiero te remonty przyszły potem? Jaka jest ta historia tego, że twój konik to remonty obecnie?
W zasadzie to jest to takie trochę spełnienie marzenia, bo jak byłam w liceum, to bardzo chciałam iść na architekturę wnętrz, ale z różnych powodów to się nie wydarzyło. Wylądowałam w handlu, natomiast te remonty do mnie wróciły, z czego się bardzo cieszę, bo jestem bardzo techniczną osobą i zarządzanie projektem jest dla mnie no, taką prostą sprawą, powiedzmy. To nie jest żadne takie mega duże wyzwanie. No i dodatkowo mam tą taką wyobraźnię przestrzenną, że jak wchodzę do wnętrza, to po prostu widzę, jak ono powinno wyglądać. Też mam łatwość przyswajania rzeczy technicznych, także tutaj to dużo, że tak powiem, umiejętności się zgrało i w sumie się ucieszyłam, że pojawiła się taka możliwość w rozwoju zawodowym, że te remonty weszły, no i jak widać zostały.
Okej. Okay. Fajnie. Pytam, bo obserwuję, może nie bardzo dużo, jakby bardzo powszechny stereotyp, ale jednak pewien stereotyp, że remonty to bardziej jest taka, no może domena mężczyzn, bo tutaj pył, bo ciężkie prace remontowe, co oczywiście wiem, że jest nieprawdą, bo znam wiele kobiet, które wspaniale remontują, choćby też no, Iza Hryniewicz, z którą prowadzimy też wiele szkoleń, przecież tutaj w ramach edukacji inwestowania no, jest guru remontowym, u ciebie tak samo. Natomiast no, byłem ciekawy, jak to właśnie, skąd się to u ciebie wzięło, bo czasami taki stereotyp widzę, że to bardziej taka domena jest męska, co wiadomo nie jest prawdą, ale fajnie właśnie widzieć, że to się tak dobrze sprawdza. Czyli mówisz, że to już od dawien dawna gdzieś chodziło ci po głowie i się realizujesz po prostu w tym, co ci chodziło. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. A powiedz, a mówisz, że kiedyś były wynajmy, a teraz bardziej flipy. To opowiedz trochę o tej zmianie, jak to się stało, że przeszliście z remontowania na wynajem bardziej do remontów flipowych.
No to tak trochę się wzięło z rozwoju biznesu. W pewnym momencie zauważyliśmy, że zdecydowanie ciekawszą dla nas ścieżką jest flipowanie, wejście w nieruchomości o zdecydowanie wyższym standardzie. No też model biznesowy, no wiadomo, firma jest po to, żeby zarabiać. Na flipach się zarabia o wiele więcej niż na remontowaniu wnętrz. A że mieliśmy i tą umiejętność, czyli pozyskiwanie i sprzedaż razem z remontami, no to no nie wyobrażaliśmy sobie nie wykorzystać tego, żeby stworzyć jak najlepiej działający biznes. No i to się faktycznie świetnie sprawdza. Wiadomo, mamy różne perturbacje na rynku, w zasadzie od paru lat cały czas nas coś zaskakuje, ale jednak mimo wszystko dajemy sobie radę, łączymy te wszystkie kompetencje i myślę, że ten kierunek zostanie utrzymany.
Okej. Okay. No dobra, czyli tak jak mówisz, przez lata remont na wynajem, potem bardziej na flipy i często inwestorzy zadają pytanie, no, czy właśnie, czy to jakoś inaczej się remontuje na wynajem, inaczej na flipa? Jak z twojej perspektywy to wygląda? Jak ty do tego podchodzisz?
Trochę inaczej się remontuje. Jeżeli chodzi o remonty na wynajem, to też zależy, jaki jest inwestor, bo tutaj ta wytyczna najczęściej jednak jest dosyć taka konkretna. Jeżeli chodzi o mieszkania na flipa, to inwestorzy nasi w ogóle nie widzą swoich nieruchomości najczęściej. Nie interesuje ich zupełnie, jakie jest wnętrze. To po prostu ma się spiąć w Excelu i na tym kończymy zabawę. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości na wynajem, tutaj już ten wkład właściciela nieruchomości z reguły jakiś jest, bo niektórzy chcą mieć albo po taniości najbardziej, albo jakieś takie wypasione wnętrza, więc musi coś fajnego zadziać. No i też mamy dużo więcej elementów, bo często mieszkania na wynajem to są mieszkania na pokoje, czyli musimy zaadoptować te wnętrza tak, żeby każdy pokój był samodzielny, żeby zapewnić odpowiednią ilość łazienek, żeby te sprzęty były jak najmniej awaryjne, ale też w miarę łatwo wymienialne, bo jeżeli włożymy do mieszkania na przykład kanapę za, nie wiem, 10 tysięcy jakąś skórzaną, no to jeżeli najemca ją zniszczy, no to raczej nie będzie chciał jej wymienić. A jeżeli damy kanapę z Ikei tam powiedzmy za 1000 zł, no to zdecydowanie większa szansa jest, że to mieszkanie będzie mógł przywrócić do stanu, który był na samym początku. Więc to są takie wytyczne, takiego bardzo trwałego trzonu, trochę designu i właśnie te rzeczy takie, które są łatwo dostępne, w miarę po prostu wymienialne. Chociaż jeżeli patrzymy na przykład na rynek najmu jakieś 10 lat temu, no to były to białe meble z Ikei, to była jakaś fejka, jedna podusia i tutaj był cały homestaging i na tym się kończyła w zasadzie zabawa. A teraz w zeszłym roku już w sumie z radością troszkę odkryłam, że te kuchnie mogą być zdecydowanie ciekawsze, że jednak nie zawsze drzwi z Leroy Merlin za 500 zł wewnętrzne, tylko mogą być jakieś takie lepszej jakości, żeby przetrwały więcej najemców, że też nie wiem, estetyka wnętrza może być wyższa, że to nie jest tak, że wszystko musi być najtaniej, jak może być, tylko jednak ludzie chcą mieć fajne wnętrza i chcą dużo na nich zarabiać, więc jeżeli chcemy dużo zarabiać, no to nie może być to najprostsze, najzwyklejsze wnętrze, no bo ludzie lubią mieszkać w czymś takim, co mają faktycznie jak z katalogu.
No właśnie, też jak wspominam te czasy sprzed około 10 lat, no to ten rynek najmu i remontów rzeczywiście wyglądał zupełnie inaczej, no bo tam była ta pokusa, żeby właśnie tak jak mówisz, kupić najtańszą szafę Anebodę, najtańsze biureczko
albo
w postaci...
Donbasa.
Tak, albo na, do, no, do, chociaż Donbas to już był właśnie taki, już był standard, tak? O 100 droższy. No bo po prostu było mnóstwo mieszkań w takim standardzie gierkowym, starym, niewyremontowanym, więc można powiedzieć, że cokolwiek było nowe, to już rynek po prostu zasysał i to się sprawdzało, tak? Wystarczyło, że było nowe i nic więcej nie potrzeba. Natomiast no, przez te 10 lat standardy bardzo, bardzo, bardzo poszły do góry i tak jak mówisz, no to już to, co było kiedyś, to już nie to. I tej wiedzy remontowej, wyczucia tego, tej estetyki, dużo, dużo więcej potrzeba, żeby to się sprawdzało, prawda? Także to rzeczywiście duża zmiana. My też, jeżeli chodzi o taką różnicę remontów na flipa, a na wynajem, to z Izą też na szkoleniach jakby mówimy, że nie różni się niczym, oprócz tego, że różni się wszystkim zewnętrznym. Znaczy i tak robimy jakościowo oczywiście, tak samo
tak,
dobrze,
oczywiście.
Czy na wynajem, czy na flipa, to wszystko musi dobrze działać, ale po prostu odbiorca jest inny. Skoro odbiorca jest inny, no to trzeba dostosować to do tego. No i też bardzo fajną rzecz, myślę, powiedziałaś, żeby zwrócić uwagę na to, żeby były wymienne rzeczy pewne, tak? Żeby tak też kupować, żeby łatwo można było, jak po prostu mamy intensywnie używane mieszkanie na wynajem, na pokoje, żeby łatwo było coś tam podmienić, nie? To bardzo, bardzo cenna uwaga.
Dokładnie, dokładnie tak. No tutaj no, warto jest to po prostu liczyć z Excelem w ręce. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jak bardzo wzrosły ceny najmu, no, to te mieszkania po prostu no, teraz muszą być coraz bardziej atrakcyjne i ciekawe. No i wiadomo, no, muszą się spinać.
Tak, chociaż rentowność spada, prawda? No bo te koszty remontu rosną, 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 a najem aż tak nie pędzi. W związku z tym ta rentowność, którą mieliśmy 10 lat temu, a ta, która jest teraz, no to jest troszkę inną rentownością.
Ta rentowność jest troszeczkę problemem, wiesz, bo jak na
No.
przykład patrzymy teraz na mieszkania z rynku wtórnego, no
Mhm.
to jeżeli chcemy zrobić tam porządny remont, no bo słusznie zwrócić uwagę, ten trzon musi być dobry, no musi to być jakościowe, nie może być awaryjne. I osiągnięcie tego trzonu takiego dobrego teraz naprawdę jest bardzo drogie. Czasami się mierzymy z tym, że mamy na przykład jakąś nieruchomość, no czasami robimy jakieś gotowce na wynajem, wiadomo. Natomiast nawet pod sprzedaż to ten koszt remontu jest tak bardzo duży, że wychodzi nam mieszkanie w wielkiej płycie za milion? Tak, no chyba nie. Chyba to się po prostu nie skalkuluje.
Tak, no właśnie, tutaj ostatnie miesiące zwłaszcza przyzwyczajają nas do naprawdę patrzenia na ceny jakby od nowa i ja co prawda na co dzień działam w Łodzi, ale też mam okazję tutaj akceptować różne transakcje w ramach programu eksperta rynku lokalnego w Krakowie, no jak widzę właśnie mieszkania 56 metrów, 53 i tam 1 200 000 sprzedaży akurat w deweloperce na przykład tak mają, no to przecieram oczy, bo Łódź jest jednak dużo, 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 dużo na wcześniejszym takim etapie, jeżeli chodzi o wzrosty cen, czy powiedzmy po prostu jest przesunięta, tak, ze względów różnych, natomiast Kraków, no te ceny, łach, nieźle, nieźle,
naprawdę. Poszły niesamowicie w górę.
Coś niesamowitego. A powiedz a propos rodzaju budownictwa, w jakim rodzaju budownictwa robicie flipy, to zwracacie to uwagę jakoś na, jak to wygląda, co bierzecie do remontu?
No zaczynaliśmy, wiadomo, od wielkiej płyty, mieszkania kiedyś można było kupić tam za 45 tysięcy, więc na przetargach, także zaczynaliśmy od wielkiej płyty. Było to wtedy bardziej osiągalne i no, łatwiejsze po prostu. Jednak 10 lat temu jeszcze kupowanie mieszkania od dewelopera no nie było aż tak popularne na flipa, też ludzie nie dostrzegali tej wartości, więc to był rynek wtórny. No i oczywiście
Tak.
kamienice. No, kamienice w Krakowie mamy mnóstwo kamienicy. Jeszcze te 10-12 lat temu było coś takiego, co się nazywało przyziemiami. No teraz też jest.
Tak.
Już tego nie dotykamy, bo to jest koszmar. Tam ludzie nie powinni w ogóle mieszkać. Także jakby zaczynaliśmy rynek wtórny, kamienice, w tym momencie już tak gdzieś mniej więcej w okresie pandemii przeszliśmy na rynek pierwotny.
Okay.
Tego rynku pierwotnego dosyć mocno się trzymamy i celujemy w duże mieszkania, czyli takie 70, 80, 100 metrów, nawet w tym momencie mamy jedno 140-metrowe, bo
no,
to jest
proszę.
taki dosyć nietypowy rynek, ciekawy w Krakowie. Więc tam mamy większość nieruchomości. No wiadomo, jak coś się fajnego trafi w kamienicy czy w wielkiej płycie, no dalej bierzemy.
Okej, okay, to tak z perspektywy rynku powiedziałbym, że odważnie i fajnie, fajnie, że działacie, bo no jak czyta się właśnie o flipach, no to najbezpieczniej kawalerki czy mieszkania dwupokojowe, no trzypokojowe do 60 metrów to już taki tradycyjny flip, a tu mówisz o 80, 90 czy ponad 100 metrach, no to też jest zupełnie inny klient, zupełnie no troszkę inne podejście do tego produktu wydaje mi się, nie? Funkcjonalne.
Tak, jest inne podejście.
Bo to nie jest tak, że 10 pokoi na tych 140 metrach podejrzewam, tak? Tylko to czegoś innego się wymaga od takiego mieszkania wtedy.
Tak, to są bardzo jakościowe mieszkania. Można je już w zasadzie określać mieszkaniem premium. Tam to są drewniane podłogi, to są kamienne blaty, to są, nie wiem, lodówki na wino na przykład i takie rzeczy, których w takich standardowych mieszkaniach po prostu nie znajdziemy. I to są bardzo ciekawe projekty, bo tam można wyżyć się kreatywnie. W sensie, że jeżeli mamy takie, powiedzmy, mieszkanie dla zwykłego Kowalskiego, to tam idziemy raczej w takie, powiedzmy, neutralne rzeczy, takie, które się podobają szerokiej liczbie osób, no bo do takich osób musimy trafić. Natomiast osoba, która płaci za mieszkanie, powiedzmy tam 1 200 000 czy 1,5 miliona, czy nawet więcej, oczekuje czegoś niezwykłego, naprawdę ładnie zaprojektowanego wnętrza, ciekawych rozwiązań. I tutaj staramy się stanąć na wysokości zadania, no i to dostarczyć.
Fajnie, fajnie, ciekawie. A jak się pracuje z takim klientem premium jednak, to jest inna sprzedaż, inny kontakt? Czy tak naprawdę to wszystko jest klient i tak nie można tego rozdzielać? Jak czujesz?
Z klientem premium się pracuje lepiej. To są osoby, które mają świadomość swoich pieniędzy, znają ich wartość i również znają wartość swojego czasu. Więc jeżeli mamy jakościowy produkt, który spełnia oczekiwania takiej osoby, takich mieszkań nie jest dużo na rynku, więc to też nie jest tak, że taka osoba wybiera spośród, powiedzmy, nie wiem, 30 mieszkań, tylko to są 2, 3, 4 może dostępne w Krakowie w danym momencie. I taka osoba bardzo ceni swój czas, więc to jest konkretna, merytoryczna rozmowa. Oni doceniają to, że się te mieszkania robi gotowe, bo te osoby nie mają czasu na to, żeby remontować. No po prostu zajmują się swoją pracą i zarabiają na to mieszkanie. Więc dużo, no, czy przyjemniej, czy łatwiej, no wiadomo, w takim średnim rynku, no też są fantastyczne osoby kupujące i są bardzo problematyczne osoby kupujące. Natomiast na tym rynku takim premium w zasadzie wszystkie osoby są ciekawymi, fajnymi osobami i mało tam jest takich transakcji problematycznych, no bo te osoby nie mają czasu na to, żeby generować problemy. Też mają najczęściej zdecydowanie wyższą świadomość, więc umowy dla nich są łatwiejsze. Różne zagadnienia takie, powiedzmy, prawniczo-notarialne są łatwo przyswajalne, nie trzeba tego tłumaczyć. Także finalnie jest to naprawdę świetny klient, z którym się doskonale pracuje.
Fajnie, fajnie. Brzmi bardzo ciekawie, coś takiego innego na rynku. A powiedz w takim razie, skoro już tak wchodzimy właśnie w takie niestandardowe elementy i w to, że klienci potrafią, przynajmniej niektórzy, takich sobie samych życzymy, docenić ten swój czas i zapłacić za coś, co właśnie jest wykonane fajnie, ekstra. Jakbyś mogła się podzielić trochę swoim doświadczeniem, czy ty masz jakieś takie elementy, w które właśnie warto zainwestować więcej, albo warto nie pominąć ich podczas remontu, bo one tak bardziej zwiększają wartość tego mieszkania po remoncie. Są takimi, wiesz, jakimiś tam elementami wow, nie? Na co warto z twojego doświadczenia zwrócić uwagę i położyć nacisk?
No tak, może nie takim elementem już premium, ale w takich mieszkaniach klimatyzacja jest absolutnym standardem. I to najczęściej klimatyzacja zarówno w salonie, jak i w głównej sypialni. Tutaj tego pominąć nie możemy. Jeśli chodzi o ogrzewania podłogowe, to też jest to już standardem w zasadzie. Na podłogach kładziemy deskę. To nie jest już panel, tylko jest to deska albo wysokiej jakości gres. Jeśli chodzi o rozwiązania w kuchni, no to wiadomo, często są to większe płyty, na przykład grzewcze, fronty lakierowane, blaty kamienne, czy powiedzmy, to jest sprzęt taki, który już nawet jest Samsungiem, no Samsung Bosch, w miele nawet idziemy dalej, żeby to po prostu nie schodziło poniżej takiego minimum. No wiadomo, ekspresy do kawy, lodówki na wino, to są takie elementy. No i idąc dalej, elementy, które są stałe, takie jak wszędzie, czyli powiedzmy drzwi, muszą być już ciekawsze. Oświetlenie też musi być bardziej designerskie. Stawiamy na już powiedzmy nie tapetę rozwijaną z rolki z Leroy, ale na naprawdę jakościowe tapety robione na wymiar. Idąc dalej, łazienki, baterie podtynkowe, czy powiedzmy wanny stojące, czy na przykład i wanna, i duży prysznic, podwójne umywalki. To są takie powiedzmy elementy, które no, muszą się już w tych mieszkaniach znaleźć, no bo klient tego po prostu wymaga.
No to tak jak mówiliśmy sobie o najmie, że ten najem 10 lat temu, a teraz to dzień do nocy, no tak jak opowiadasz o tym flipowaniu, to również tak, to te rozwiązania, które były ekstra premium wiele, wiele lat temu, no to tak jak o nich opowiadasz, to sam tym wymogiem rynku, nie? Że rzeczywiście. Jeszcze kilka lat temu pamiętam, że polecaliśmy, żeby no oświetlenie było tym takim elementem wow, bo on robi taką robotę, ale już tam drzwi, pozostałe elementy to mogą sobie w miarę zostać, no i widzę, że tutaj przy tym kliencie, zwłaszcza droższym, no to się to rozrasta. Ale powiedz też, czy mówisz też o takim kliencie no bardziej budżetowym, czy robicie takie też flipy? No bo tak jak o tym opowiadasz, to jednak nie brzmi to jak typowo klient, który potrzebuje w miarę budżetowego mieszkania. Czy może takich klientów nie ma? Uważasz, że większość jest takich wymagających naprawdę sowicie? Czy wy po prostu nie uczestniczycie w tym rynku takim bardziej, no nawet nie wiem, mieszkanie z wielkiej płyty? Jak to wygląda?
Uczestniczymy w takim rynku, oczywiście, że uczestniczymy. Wiadomo, wtedy te mieszkania są odpowiednio Muszę powiedzieć, w niższym standardzie to jest złe powiedzenie, ale po prostu są takie bardziej budżetowe i bardziej dostępne dla wszystkich w zasadzie. Wtedy to już nie idziemy w płytkę za tam powiedzmy 300 zł za metr kwadratowy, tylko płytka tam za 120 jest absolutnie dobrą płytką. Wtedy też wykorzystujemy panel podłogowy na przykład, kuchnia. Najczęściej na wymiar, bo jednak w kuchni z IKEA już od dłuższego czasu nie idziemy, to ta kuchnia wtedy ma po prostu normalny front, jest to płyta. Blat też jest z płyty, nie jest z kamienia. Nie dajemy, nie wiem, że właśnie baterii podtynkowych, czy już wanna jest z parawanem, powiedzmy. Także staramy się dopasować te elementy wykończenia wnętrz do budynku, do osoby, która będzie chciała to mieszkanie kupić. Bo też inaczej się projektuje takie nadal normalne mieszkanie, ale w bloku, który jest ciekawy, gdzie jest powiedzmy duże prawdopodobieństwo, że kupi to na przykład singiel albo młoda para, a zupełnie inaczej, jeżeli mamy blok w otoczeniu powiedzmy szkół, przedszkoli i wiemy, że to kupi rodzina, to wtedy no, robimy sobie taką burzę mózgów zawsze. Zastanawiamy się, jak najlepiej jest zaprojektować to mieszkanie, żeby po prostu, jaki jest taki modelowy klient. Chociaż to tak nie zawsze działa, bo zdarzało nam się, że mieszkania, które były projektowane dla rodzin, kupował singiel. Także to jest zawsze ciekawe, kto finalnie mieszkanie będzie miał, ale no, myślimy nad tym, co jest rozsądne. Też zawsze flipując, mamy taki element, którym jest budżet. I tego budżetu absolutnie nie możemy przekroczyć, więc w ramach tego budżetu musimy zrobić, dowieść najlepsze możliwe rozwiązania, najciekawiej wyglądające, ale nie możemy w żadnym razie tego budżetu przekroczyć. Także to też jest takie ciekawe, jeżeli chodzi o robienie przez nas remontów, że one są w budżecie i w terminie. Mało kto w ogóle jest w stanie ogarnąć takie dwie po prostu zmienne. Także wszystko w zasadzie zależy od projektu i ta jakość jest dopasowywana po prostu do osoby.
Tak. Tak, to rzeczywiście to, co ostatnio powiedziałaś, robienie remontu w zamierzonym budżecie i terminie, to oczywiście jest życzenie wszystkich, ale bardzo rzadko się zdarza, także o to zaraz będę chciał się jeszcze podpytać i do tego wrócimy. Natomiast jeszcze raz właśnie chciałem podkreślić ten temat, o którym mówisz, że to dopasowanie do klienta, tak, że też zawsze polecam, żeby wejść w te buty przyszłego kupującego, bo wtedy można od A do Z zaplanować właśnie i materiały wykończeniowe, ale też całą komunikację potem, prawda, komunikację taką w ogłoszeniu, w pokazywaniu, w jakichś reklamach, ale no też to, co powiedziałaś, że potem życie zaskakuje, tak? I takie dwie historie, które najbardziej chyba nas zaskoczyły, to była jedna taka mała kawalerka z antresolą, gdzie właśnie spanie było tylko na antresoli, gdzie ewidentnie miało być to dla młodej osoby, a kupiła babcia emerytka to mieszkanie, bo potem okazało się, że dla wnusi, która będzie do niej przychodziła i to pod kątem wnusi tak naprawdę kupiła, no ale ona tam będzie mieszkać. A drugie to mieszkanie na czwartym piętrze właśnie z bloku z wielkiej płyty, gdzie no ewidentnie miało nie być pod rodzinę, a przynajmniej nie z małym dzieckiem, aktualnie z wózkiem, no bo kto będzie wnosił na czwarte piętro wózek, no ale też ostatecznie akurat tam relacjonowaliśmy cały remont na mediach społecznościowych i pokazywaliśmy właśnie całą tą ewolucję, no i się okazało, że ci państwo mieszkali gdzieś tam niedaleko, oglądali cały remont, no i ponieważ oglądali, to tak się zapalili, przekonali, że to czwarte piętro już było nieważne, no bo po prostu przez cały ten okres remontu pod oglądając, co się dzieje, się już nakręcili na ten zakup. Ale no to oczywiście są wyjątki pewne, natomiast no to wejście w buty kupującego jeszcze przed rozpoczęciem remontu myślę, że jest bardzo ważne, bardzo pomaga zdecydowanie. No dobrze, to obiecałem, że wrócimy do tego budżetu i do tego czasu, to w takim razie powiedz, jakie ty masz sposoby na to, żeby zrealizować ten remont w takim czasie i w takim budżecie? Czy korzystasz z jakichś tych magicznych cen za metr kwadratowy na przykład remontu, jak na grupach ludzie pytają, ile za metr kwadratowy płacicie? Czy to jest ten klucz? Oczywiście śmieję się, pewnie powiesz, że nie, bo rozmawialiśmy sobie, jakie mamy podejście do ceny za metr kwadratowy, ale powiedz, jak to jest u ciebie, jakie masz protipy, żeby zrealizować w tym zamierzonym czasie i budżecie ten remont?
No właśnie, ta cena za metr kwadratowy, 1000 metra, nadal mi się zdarza słyszeć te 1000 metra. Ciężko jest mówić tak naprawdę o cenie za metr kwadratowy. Znaczy, nam jest może prościej, dlatego że jeżeli mam powiedzmy mieszkanie, mam zdjęcia tego mieszkania, mam rzut, jestem w stanie na podstawie tych elementów bardzo trafnie określić cenę remontu. No to oczywiście wiadomo, są widełki, na przykład tam powiedzmy, no dlatego mieszkając tak, załóżcie 2,5 tysiąca na przykład do 2,700. I to się dobrze sprawdza. Natomiast to są lata doświadczeń i lata wyłapywania takich, powiedzmy, jakichś fuck-upów, które mogą nam wyjść. Więc ktoś, kto zaczyna remontować albo podchodzi do remontu swojego mieszkania, moim zdaniem nie powinien się kierować taką ceną za metr kwadratowy, albo przynajmniej brać pod uwagę, że nie mniej niż, bo ten hura optymizm jest niesamowity i zdarza nam się czasami robić mieszkania dla osób, które same chcą mieszkać, ale to są najczęściej jakieś tam zaprzyjaźnione osoby gdzieś tam ze środowiska po prostu nieruchomościowego. I zaczynamy od jakiejś tam powiedzmy kwoty, mówię, poczekajcie, zrobimy Excel. I wtedy zobaczycie, ile to wszystko kosztuje. Jak jest to zebrane w jednym dokumencie, to najczęściej jest tak, porany, dobra, to co tniemy? Bo no Excel jest bezlitosny, więc tutaj to, co jest dla nas kluczowe, to jest przysiąście nad takim zakresem prac. Czyli mamy ten taki, powiedzmy, trzon, który wiemy, że musimy zrobić. I dalej idziemy po prostu z każdą poszczególną. Z każdym drobiazgiem, lampy, żarówki, osprzęt elektryczny. Te Excele mają często nawet po kilkaset pozycji. Natomiast jeżeli to wypiszemy rzetelnie, no to jesteśmy w stanie na dzień dobry powiedzieć, czy zamkniemy, w jakiej kwocie zamkniemy remont. No bo załóżmy, jeżeli mam 190 tysięcy na remont jakiegoś mieszkania, no i po wypisaniu wszystkich życzeń mi wychodzi 200. No to jest taki moment, kiedy podejmujemy decyzję, czyli albo tniemy coś, żeby było rzeczywiście 190, albo projekt jest tak ciekawy i obroni się przy sprzedaży, że możemy po prostu ten budżet sobie zwiększyć. Natomiast zaczynamy to, robimy to na samym początku. Nie tak jak większość osób, które podchodzą pod wpływem emocji i o rany, te płytki albo tamto coś innego i kupują. No i na koniec jest tak, że zostają na przykład po prostu bez lampy albo z jakimś zupełnie dziwnym na przykład wypoczynkiem i nie mogą się wyspać w nocy, no bo kupują już najtaniej na samym końcu. Także to jest bardzo wszystko przekalkulowane. Budżet się tak naprawdę analizuje co tydzień, wpisując, ile planowaliśmy wydać, ile wydaliśmy faktycznie, czy wydaliśmy więcej, to wtedy musimy gdzieś coś obciąć. Jeżeli wydaliśmy mniej, no to w takim razie możemy coś lepszego dodać do tego mieszkania, żeby było jeszcze ciekawsze, albo po prostu zostawić oszczędność, no bo to też jest, czemu nie zapłacić za remont mniej? Regularnie
Oczywiście.
zwracamy inwestorom parę tysięcy, czy czasem nawet 10, bo to są oszczędności, które jesteśmy w stanie wypracować jako firma. Ale wymaga to ogromnej ilości czasu. To nie jest tak, że jak będziemy robić sobie remont po godzinach albo w weekendy, to zrobimy to dobrze. No po prostu nie. Także planowanie i analizowanie cały czas.
Tak. I wydaje mi się, że tutaj trafiłaś właśnie w ten punkt, że no cóż, dużo osób właśnie porwanych jest przez tą ideę flipowania, remontowania, kreowania nowych przestrzeni, ale potem podczas takiego procesu okazuje się, że to wymaga naprawdę dużo pracy, dużo precyzji, dużo takiej mrówczej pracy właśnie związanej z przygotowaniami przed remontem, a jednak no, ktoś porwany taką samą ideą właśnie flipowania czy kreowania przestrzeni, no to, no to na pewno będzie dobrze, cena za metr kwadratowy, lecimy, no i potem co się właśnie okazuje, nie? Że jednak niestety nie wyszło, a robiąc dokładny budżet i potem go jeszcze sprawdzając, to co też mówisz, bo jeszcze no niektórzy inwestorzy, okej, zrobią wcześniej budżet, ale potem go nie kontrolują, tylko dopiero na koniec. No i to jest no bez sensu oczywiście, bo tak jak choćby pokazujemy w szkole remontowania, że to kontrolowanie na bieżąco, to tak jak mówisz, potem decydujesz w trakcie, to jednak te płytki nie za 180, tylko za 150 czy za 140. Tutaj coś tam w takim razie troszkę tańsze, prawda? Szukamy tych oszczędności, czy poświęcamy więcej czasu w szukanie nawet promocji, bo to nie chodzi o to, że musimy coś kupić gorzej, gorzej, tylko no okej, okay, no mamy ograniczoną ilość czasu, ale wiemy, że teraz z racji tego, że budżet gdzieś nam wychodzi, to musimy więcej czasu poświęcić na szukanie tak samo fajnego towaru, ale gdzieś po prostu tańszego, bo może promocyjnego, nie? Także to tak to jest. A właśnie taka ciekawa kalkulacja, zobaczmy, no właśnie, remont 1500 z metra, 1800 z metra, wydaje się no niewielka różnica, ale 50-metrowe mieszkanie, 100 zł za metr kwadratowy różnicy, to już jest 5000. Czyli nieraz widziałem fliperów, którzy planują zarobić na mieszkaniu 20 tysięcy, czyli wystarczy, że 400 zł za metr kwadratowy cały remont z wyposażeniem ze wszystkim się minie od przewidywań, a jeżeli przewidujemy po prostu, że remont będzie ileś z metra kosztował, a nie zrobiliśmy budżetu, no to pomylenie się o 400 zł za metr kwadratowy jest bardzo realne, prawda? I pstryk, te 20 tysięcy jako 100 zł z metra na 50-metrowym mieszkaniu po prostu wyparowuje w chwilę moment, prawda? To może się zdarzyć niestety.
Tak, to się może zdarzyć, ale też może się zdarzyć inna rzecz, bo wiele osób nie zakłada rezerwy w remoncie. I o ile powiedzmy remontując mieszkania deweloperskie, no to rzeczywiście niewiele rzeczy nas może zaskoczyć i tutaj ta rezerwa jest zdecydowanie mniejsza. Ale jeżeli wchodzimy już w remonty na przykład wielkiej płyty albo w kamienicę, tam się może wydarzyć. Tam się naprawdę może bardzo dużo wydarzyć, więc ta rezerwa u nas naprawdę czasami sięga kilku tysięcy. W kamienicach nawet potrafimy, jeżeli są jakieś ku temu przesłanki, założyć, nie wiem, 7 do 10 tysięcy, bo jeżeli nie mamy tego doświadczenia, co może wyjść nie tak, no to na pewno nam coś wyjdzie. Ja jak na przykład sobie wchodzę do takiej kamienicy, no to jestem w stanie powiedzieć, okej, no to na przykład tutaj jest powiedzmy boazeria, no to pod spodem się na przykład spodziewam lamperii albo tapety, albo mamy zasłonięty sufit, nie widzimy, co tam jest na górze i na przykład powiedzmy nie możemy zrobić odkrywki. No i może się okazać, że mam na przykład ugięcie stropu i ten strop trzeba wzmocnić. No to to są rzeczy, które idą w dziesiątki tysięcy, więc wtedy jesteśmy w stanie łatwo powiedzieć, ok, no to załóżmy mamy tu i tu problem, no to potrzebujemy sobie założyć na przykład 20 tysięcy rezerwy i jeżeli się okaże, że zrobimy demontaże i jest wszystko ok, no to fajnie, zarobimy więcej, ale jeżeli okaże się, że nie jest ok, no to te pieniądze możemy wydać, nie? No bo mamy je założone w budżecie, a jeżeli tego nie mamy, no to no nie mamy zysku pod tym. Albo czy musimy dopłacić.
Dokładnie, tak, to jest. Temat jest naprawdę bardzo, bardzo złożony. Tak jak już mówimy o budżecie właśnie o takim trochę, o różnych wyborach, o nieprzewidzianych wydatkach, to powiedz, czy masz jakieś takie patenty, protipy na minimalizowanie kosztów tych remontu, ale nie kosztem jakości, nie? Czyli gdzie rzeczywiście jakby na czym można jako zaoszczędzić, ale nie poprzez cięcie jakościowe, czy takie obszary jakieś masz wypracowane, jakieś elementy?
My jako firma mamy troszeczkę ułatwienie, bo bierzemy naprawdę bardzo dużo rzeczy ze sklepów. Więc samo to nam daje ogromne oszczędności i to nie jest tak, jak idzie przeciętna osoba do Leroy i dostaje powiedzmy 10% rabatu. No te nasze rabaty są naprawdę liczone w zdecydowanie wyższych procentach i w różnych miejscach, nawet w takich, które tych rabatów normalnie nie mają. Więc to jest takie coś, co pozwoliło nam najlepiej oszczędzać na remontach, bo dostajemy doskonały produkt, a płacimy za niego dużo, dużo mniej. Kolejnym takim tipem, no wiadomo, no nie każdy robi x tam mieszkań i zawiera jakieś non-stop umywalki czy panele, czy coś tam. Więc jeżeli ktoś powiedzmy robi mało tych remontów, to warto szukać w internecie, bo chociażby na bateriach w łazience możemy kupić baterie na przykład Groe za powiedzmy 500 zł w internecie, a w sklepie ona na przykład kosztuje 1200. I to są te same modele, więc warto jest szukać i też warto jest szukać zamienników podobnych. I to mówię tutaj o takich źródłach, które są bardziej wizualne, niekoniecznie, bo tak, na trzonie nigdy nie oszczędzamy. Wiadomo, jeżeli mamy wszystkie rzeczy, które mamy schowane, mamy instalacje, mamy rzeczy, których nie możemy potem poprawić, no to tutaj, jeżeli się uda kupić coś takiej samej jakości, ale taniej, no to wiadomo, to robimy. Jeżeli się nie da, no to płacimy tyle, ile trzeba. To jest bardzo ważne. Natomiast idąc na przykład już w kwestie takie bardziej wizualne, czyli powiedzmy lamp na przykład, czy tapet, czy mebli, to tutaj możemy naprawdę ciekawe rzeczy znaleźć, no głównie w zasadzie online. Chociaż myślę, że stacjonarnie, jak ktoś ma czas i chęci, to też jest w stanie wyjeździć sobie coś ładnego. Natomiast warto szukać po prostu rzeczy, które są, wyglądają designersko, wyglądają drogo, jak to się mówi. Natomiast to jest taka umiejętność, którą raczej mają głównie projektanci, że są w stanie upolować coś, co wygląda świetnie, w naprawdę małych pieniądzach. Także to są takie typy, myślę, chyba najważniejsze. No, myślę, że tak. No, wiadomo, no, przy każdym mieszkaniu jakieś tam indywidualne rzeczy się zdarzają, ale chyba to są takie najlepsze rzeczy na oszczędności.
Tak, my też sporo rzeczy kupujemy w internecie i też to, co na co zwracamy uwagę też na różnych szkoleniach, w szkole remontowania, żeby uważać na markety budowlane, ale uważać nie w tym sensie, że tam coś może nas złego spotkać, tylko że żeby pamiętać o tym, że ogólna, częsta taka, tak oczywiście generalizuję, ale zasada zarabiania w markecie jest taka, żeby zarobić na koszyku produktów, czyli tam często spotkamy produkty, które będą sporo tańsze niż w internecie, ale komplementarne produkty, które będą sporo droższe niż w internecie, tak? I tutaj wystarczy, że marża na koszyku będzie kilka procent, sklep już zarabia, ale zakłada, że właśnie kupimy na przykład panele w bardzo dużej promocji, tak? Które normalnie są warte dwa razy więcej gdzieś tam, ale kupimy podkład, listwę, jakieś inne elementy, które są zdecydowanie droższe niż moglibyśmy na przykład gdzieś indziej, no i na koszyku market wychodzi. I tutaj też taka umiejętność, żeby właśnie no, zorientować się, co jest rzeczywiście tym takim prawie, że nieraz widziałem właśnie rozmawiając z nie wiem, kierownikiem jakiegoś działu, że sprzedają towar nawet poniżej czasami ceny zakupu, bo taką mają po prostu właśnie strategię, żeby po prostu klient kupił inne rzeczy i na tym zarabiają, czyli rzeczywiście niektóre produkty mogą być naprawdę bardzo atrakcyjne, ale no niektóre będą znowu sporo droższe, tak jak choćby ta bateria, która tutaj pokazujesz przykład, że w internecie może być o 50% tańsza za ten sam model, więc taka świadomość i wybieranie, aczkolwiek znowu, no wymaga to czasu, wymaga to wysiłku, wymaga to znajomości rynku, sklepów, no jest to naprawdę spora praca do zrobienia, trzeba się tego nauczyć, trzeba mieć doświadczenie i z naszej perspektywy ponad 10-letniego doświadczenia, no to pewnie łatwo mówić, ale no, nawet osoby początkujące, jak już to wiedzą, to warto, żeby w swoim mieście budowały, prawda, te kontakty, te miejsca, tą różnorodność, bo to popłaca i naprawdę można fajnie zarobić już podczas remontu, tak, zarobić oczywiście, cudzysłów tutaj wrzucamy, ale zaoszczędzić, tak, w tym momencie. Fajnie.
Tak, dokładnie tak.
No dobrze, to w takim razie, jak już trochę mówimy o tym właśnie za ile remontować, za ile można, gdzie kupować, to przejdźmy trochę też do ekip remontowych. Jestem ciekawy, jakie są Twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o ekipy remontowe, bo tutaj znowu tych mitów i stereotypów jest mnóstwo. A powiedz, jakie Ty masz doświadczenia, jeżeli chodzi o znajdowanie dobrej ekipy remontowej?
My mamy bardzo duże szczęście. Mam jedną ekipę, z którą jesteśmy chyba z 8 czy 9 lat. I ona nam
Super.
Robi większość remontów. Mhm. To jest taka ekipa, z którą działamy na podstawie wartości po prostu, że wiadomo, że oni mają dokładnie ten sam system wartości, taką samą etykę pracy, bo przy ekipach remontowych nie jest ważne, żeby była jak najszybciej, jak najtaniej, tylko mamy też coś takiego jak na przykład serwis gwarancyjny. Więc mając taką ekipę, która zapewni nam takie bezpieczeństwo sprzedawanych mieszkań, to jest to ogromna wartość, bo nie musimy się stresować tym, czy ktoś nam po prostu przyjedzie i naprawi coś. No wiadomo, jak ktoś zaczyna mieszkać w mieszkaniu, różne rzeczy się potrafią zdarzać. No, ludzie teraz, nie wiem, nie potrafią nawet wody ścierać z okapu. Tak się czasami się śmieje, ale te usterki rzeczywiście czasami robią się coraz bardziej absurdalne. To jest rzeczywiście potrzebne. Natomiast no, jeżeli chodzi o ekipy, no to kwestia weryfikacji. Jeżeli potrzebujemy zrobić remont i ekipa jest od jutra, to jest zła ekipa. To jest tak samo jak z najemcą. Jeżeli się najemca chce prowadzić jutro, to znaczy, że na 100% coś jest z nimi nie tak. No chyba, że wiemy, że to jest ekipa, która po prostu przesunęło jej się zlecenie, bo nie wiem, obserwujemy ją, ktoś z nimi współpracuje, no to wiadomo, bierzemy taką ekipę. Kolejna rzecz przy ekipach to są umowy. Dobre wielostronnicowe umowy, gdzie są kary umowne, gdzie są określane bardzo dokładnie obowiązki, terminy, za co płacimy, ile płacimy, w jakich transzach płacimy. Nie dajemy nikomu do łapki gotówki, tylko to wszystko idzie przelewami. OC ekipy remontowej. I to są takie rzeczy, które weryfikują, bo dużo jakich mówi, nie, ja co mam napisać takie umowy, to mi się nawet tego czytać nie chce, to nie będę z wami w ogóle współpracował, po co wam OC? No, jak zalejecie sąsiada, to zrozumiecie, po co wam OC. No, także to
Dokładnie.
Są takie, powiedzmy, początki współpracy. Natomiast takie doświadczenie moje jest, że ekipę ogólnie ciężko znaleźć po prostu. Jeżeli mamy fajną jakościową ekipę i nawet tej ekipie dobrze płacimy, to mamy takie doświadczenie, że tak powiedzmy, te ekipy robią dwa, trzy remonty, jakoś nie mogą się utrzymać po prostu na stałe na rynku, mają tam jakieś inne pomysły na biznes, albo jak są dobrzy, to wyjeżdżają za granicę. Więc ta rotacja jest po prostu bardzo duża. No i też rotacja pracowników, no, no z tobą oni się zmieniają. Więc z ekipą remontową jest bardzo dużo pracy. I to, co ja tak mogę ze swojej strony, takie niestandardowe rozwiązanie polecić, to my praktykujemy z ekipami remontowymi coś takiego jak pracę z materiałem. Bo to też nam pozwala na panowanie nad kosztami remontu. No bo wiadomo, jeżeli fachowiec jest dobrym fachowcem, no to wchodząc do mieszkania jest w stanie powiedzieć, ile będzie kosztował remont. No po prostu jest w stanie. Plus tam ewentualnie jakaś rezerwa. Jeżeli miałam takie ekipy, które mówią, nie, policzmy sobie z materiał osobno. Raz miałam taki fajny case. Dobra. Testujemy, zobaczymy, jak wam to pójdzie. Założyłam sobie dodatkowo 6 tysięcy rezerwy w remoncie. Ile ekipie wyszło? 4 tysiące więcej. Więc wolę, żeby to po prostu policzyli na dzień dobry. No i wiadomo, o ekipę trzeba dbać, bo to też nie jest tak, że to, czego bardzo nie lubię wśród inwestorów i co często obserwuję w internecie, to jest taki casting na ekipę remontową, że wzywamy sobie, nie wiem, 10 ekip albo powiedzmy jedną, żeby nam zrobili wycenę i potem pytamy się, kto taniej i kto szybciej, no to w ten sposób dobrej ekipy po prostu nie znajdziemy. No, musimy się szanować nawzajem. Wiadomo, że jeżeli my chcemy dostać godne pieniądze za naszą pracę, no to też musimy zapłacić ekipie i traktować ich no, z szacunkiem. Bez nich nie mamy remontu przecież. Także jest to oczywiście duże wyzwanie. Trzeba tych ekip sobie po prostu pilnować, zabezpieczać ile się da, jeżeli chodzi właśnie o umowy. Jeżeli mamy nową ekipę, to nie dawać zaliczek. Albo nie płacić, jeżeli nie mamy skończonego remontu. To też są takie w internecie często widoczne, albo mam zepsuty remont, wypłaciłem wszystko wykonawcy. Więc to są takie powiedzmy elementy kluczowe. Żeby z tą ekipą dobrze żyć i nie mieć z nimi większych problemów. Natomiast to, co musimy również robić, to po prostu się pojawiać na remoncie. Bo to nie jest tak, że damy komuś klucze, nawet jeżeli mamy projekt gotowy, no to jest mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości. Trzeba tym ludziom trochę patrzeć na ręce, patrzeć, czy robią tak, jak ma być z projektem, czy robią to w terminie, czy jakichś łupsów nie ma i reagować na to na bieżąco. Więc to jest taki dodatkowa, bardzo duża ilość godzin na taki nadzór, po prostu nadzór nad tą ekipą remontową. Nawet jeżeli to jest jedna ekipa, to nadal musimy po prostu na to poświęcić czas i te elementy połączone ze sobą mają dopiero szansę dać dobrą współpracę i dobry wynik remontu.
Tak. Idąc od końca, ten nadzór zdecydowanie jest potrzebny i też obserwuję, że czasami jak ekipa już jest znana, to jest taka właśnie większa pokusa, żeby mniej nadzorować, żeby mniej sprawdzać. Natomiast no, ekipa gdzieś do tego się przyzwyczaja. Jak się przyzwyczaja do tego braku nadzoru, no to wiadomo, na rynku są różne pokusy, gdzieś inną robotę, gdzieś jakieś opóźnienia, więc no to na pewno nawet właśnie, tak jak mówisz, przy ekipie, która jest znana, należy ten nadzór robić. No i też wymieniłaś tak naprawdę taki cały katalog, szereg informacji właśnie, które, czy kryteriów, które należy spełnić, żeby dobrze współpracować z ekipą. Uważam, że właśnie trzeba o tym bardzo pamiętać. Tak, mówiłaś między innymi o OC, o niedawaniu zaliczek, o no, kontroli, o spisywaniu, też mógłbym tutaj dodać, tak, dokładnie zakresu pracy i tak dalej. I teraz, no, ja udzielam sporo konsultacji właśnie w remontach inwestorom i przychodzą zazwyczaj inwestorzy, jak mają ten konflikt z ekipą, czyli ekipa albo uciekła, albo opóźnia się, albo coś jest, jakiś tam problem. No i tak naprawdę próbuję sobie na szybko przypomnieć jakąś taką historię, żeby inwestor spełnił te wszystkie podstawowe tak naprawdę z mojej, twojej perspektywy rzeczy i miał problemy i nie mogę sobie przypomnieć, czyli zawsze gdzieś za tymi problemami właśnie stoi albo to, że ekipa w ogóle nie została podpisana umowa, albo nie ma OC, albo poszło kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy po prostu na zaliczkę, żeby ekipa dopiero wszystko pokupowała, tak? No gdzieś niestety, ale no nie robiąc, nie idąc tym takim guideline'em, nie robiąc tego savoir-vivre'u właśnie remontowego, no to sami się narażamy na to, że prędzej czy później będą problemy. Nie zawsze oczywiście, no bardziej chodzi o prawdopodobieństwo, tak? Oczywiście znam też takich inwestorów, którzy nie podpisali umowy i dali zaliczkę i wyszli zadowoleni, no bo to nie jest tak, że to my jakby mamy gwarancję problemów, ale no jednak robimy sobie pod górkę, jeżeli nie spełniamy tych prostych tak naprawdę rzeczy.
Tak,
nie?
Robimy sobie pod górkę, bo często nam się nie chce tych rzeczy robić, tak. Albo na przykład ekipa zaczyna stawać okoniem, jak to się mówi, i mówi, a my tylko tak. Tutaj takie kary, coś tam. No słuchajcie, no jak to wiecie, no to co was kary interesują, nie?
Dokładnie.
To jest taka po prostu najzwyczajniej w świecie rozmowa biznesowa, no bo też no, musimy pamiętać o tym, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, robimy coś dla siebie, no to okej, to jak nam wyjdzie finalny efekt, no to my będziemy ponosić konsekwencje tego, najwyżej, no nie wiem, nie dokończymy remontu, albo po prostu zapłacimy dużo, dużo więcej, jeżeli mamy ten, skąd wziąć te pieniądze. Więc tutaj to jest okej, natomiast jeżeli robimy biznes, no to musimy się na 10. stronę w zasadzie zabezpieczyć i ciebie, i naszych klientów, żeby w ogóle takie sytuacje nie miały miejsca. To nie jest tak, że ja nie doświadczyłam na przykład tego, że mi zwiała ekipa. To no, faktem to były zdarzenia tam, nie wiem, 8 lat temu, ale miałam raz taką sytuację, że ekipa mi zwiała, znaczy co zwiała, no po prostu skończyli na jakimś tam etapie. Fajnie, bo nie mieliśmy wypłaconych pieniędzy, więc tutaj było wszystko dobrze. No ale chcieć znaleźć tego człowieka, no to dostałam informację, no jest firma, a nie masz NIP-u na umowie. PESEL-u, przepraszam. No ale po co PESEL? No przecież mamy NIP, mamy wszystko. No ale JDG, nie znajdziesz po NIP-ie. Zwinął się człowiek, musisz mieć PESEL. No i to są takie informacje, które są powiedzmy zbierane latami. I najczęściej się to wszystko nam dobrze kończyło, bo jednak byliśmy na innych frontach zabezpieczeni. Ale to nie jest tak, że umowy, które tworzą prawnicy są po prostu... tylko żeby były. No one nas po prostu zabezpieczają na złe czasy. No i to trzeba po prostu mieć, dowieść, no, żeby efekt był dobry, taki jak chcemy, a nie żebyśmy potem musieli dopłacać tego biznesu.
Tak, tak, dokładnie. Też rzeczywiście warto jeszcze raz zaznaczyć i głośno powiedzieć to, co też mówisz, że to nawet jak będziemy wszystkie te rzeczy spełniać, robić, to nie znaczy, że nic złego nas nie spotka. I ekipa może nam uciec i mogą nam źle zrobić remont i mogą uszkodzić materiały i mogą i to, że ekipa ma OC, to nie znaczy, że nie zaleje sąsiada właśnie. Może zalać, może uciec, może coś źle zrobić, ale my mając, przygotowując się wcześniej, mamy narzędzia, jak sobie poradzić, żeby zminimalizować te nasze koszty, nasze ryzyko, prawda? Więc no, nie unikniemy złych sytuacji, ale jak jesteśmy dobrze przygotowani, to lepiej na tym wyjdziemy. Jeszcze bym tylko dopowiedział jedną rzecz o tym castingu, bo właśnie powiedziałaś o tym szanowaniu się i tak dalej, jak najbardziej się zgadzam. Jednocześnie tak sobie myślę, że dla osób początkujących, no żeby, ja przynajmniej jestem takiego zdania, że w pewnym sensie casting jest dobry, ale nie na zasadzie absolutnie na takie, jak powiedziałaś, że tylko po to, żeby pytać, kto szybciej i kto taniej, tylko żeby wyrobić sobie pewne zdanie, nie? Czyli obserwuję inwestorów, że spotkali się tylko z jedną ekipą i oni teraz mnie pytają, czy wybrać, czy nie wybrać. Tak? No i oczywiście są te rzeczy formalne, które można sprawdzić, ale też często pytam, no jakie ty masz wyczucie, nie? I osoba mówi, że no nie wiem jakie. No nie wie jakie też, no bo nie ma porównania, prawda? Że warto gdzieś tam troszkę właśnie wysłuchać wycen, zebrać informacje od ekip, żeby bardziej poczuć ten temat, że zwłaszcza jak zaczynamy, żeby wyrobić sobie pewne zdanie jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Także też tak myślę, że to fajnie byłoby też gdzieś tam właśnie dla osób początkujących, żeby tego doświadczenia jak najwięcej zebrać, bo jest łatwiej po prostu potem działać, nie?
Tak, masz rację, tylko jestem wielką zwolenniczką tego, żeby robić to otwarcie. Czyli my też mamy takie sytuacje, że potrzebujemy na przykład nową ekipę na jakiś remont i powiedzmy, nie wiem, mamy dwie, trzy, to my jasno informujemy, słuchajcie, mamy taki zakres, rozmawiamy tutaj z trzema ekipami, będziemy wybierać tą, która jest dla nas najlepiej dostosowana i spełnia nasze oczekiwania, więc nikt nie jest zaskoczony tym, co się wydarza. Także tutaj jestem wielką zwolenniczką tego, żeby zawsze uczciwie, zawsze w otwarte karty i mieć pełną świadomość tego, co robimy, na jakim etapie jesteśmy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam przyjdzie z kimś współpracować znowu, albo no, świat remontowo-flippingowy jest bardzo malutki, bardzo malutki. I często jest tak, że gdzieś sobie spalimy mosty w tym momencie i spotykamy się z tą osobą na jakiejś budowie albo w jakiejś administracji za 2-3 lata. No to trzeba
oczywiście.
Dobre relacje mieć.
Tak. To jest bardzo ważne. Też właśnie ostatnio jakiś wątek widziałem na jednej z grup budowlanych na Facebooku, że właśnie jakiś wykonawca pisał, że uważajcie na tego i tego inwestora, który remontuje całą kamienicę, bo tutaj tam przez 2-3 tygodnie właśnie informował, że już mamy wchodzić na robotę, a tego samego dnia powiedział, że jednak nie. No i nagle się okazało, że jak napisał to na tej grupie, to tam się kolejne ekipy podłączały, ale chwilę, dokładnie ta sama osoba też nam przez ostatnie 3 tygodnie mówiła, że my po prostu już jutro wchodzimy, tak? I się okazało, że no, że było to nie fair gra, tak, no jakby ciągnięcie wielu z rąk za ogon, no i bardzo szybko gdzieś to wyszło, no i podejrzewam, że nawet ten wykonawca, którym ostatecznie może ten remont by robił, no to też już albo może zrezygnuje, albo będzie zupełnie inaczej podchodził, także absolutnie uczciwość jest ważna, to co mówisz, potem spotykamy się na tym rynku, mijamy w tych uliczkach sklepu budowlanego, mijamy w administracjach i to jest absolutnie
tak,
ważne.
Tak, szczególnie jak
właśnie.
Budujemy biznes, nie, no bo jeżeli powiedzmy robimy sobie flipa jednego, drugiego tak typowo rekreacyjnie dla siebie, no to może nas to aż tak bardzo nie interesuje. Ale jeżeli budujemy biznes, no to te relacje są absolutnie kluczowe.
Tak, jeszcze też jedną rzecz dopowiem a propos umowy remontowej, bo właśnie no, tych zapisów jest sporo, to są wielostronicowe umowy, tak jak mówisz, termin wykonania pracy, odsetki, kary umowne, OC i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też musimy dobrze znać tą umowę i polecam nie wysyłać umowy do ekipy remontowej, tylko omówić z nią i taki jeden case bardzo obrazowy, który pokazywał sytuację, to akurat znajoma inwestorka miała, że wysłała ekipę, to akurat miało być tam wykończenie czy nawet stan surowy domu, więc ale no to nadal umowa roboty remontowe, budowlane i ekipa powiedziała, że nie, że absolutnie nie bierze tego zlecenia. No ale drążyła, bo naprawdę już wszystko było dograne i co się okazało? Szef tej ekipy powiedział, że zauważył, że termin zakończenia prac jest dopiero za 5 miesięcy, a on nie ma tyle czasu, żeby czekać na wypłatę. No i okazało się po rozmowie, że po prostu ta ekipa odebrała, że zapis najpóźniejszy termin zakończenia remontu, to że oni wtedy dostaną pieniądze, co oczywiście nie było taką intencją, bo ten termin specjalnie był wydłużony przez inwestora właśnie, żeby no, ukłon w stronę ekipy, żeby mieli troszkę więcej czasu, żeby nie stresowali się przed karami umownymi. Ekipa zrozumiała, że po prostu no, nie dostanie i on nie ma czasu, żeby tyle czekać na pieniądze, tak? Więc wystarczyło to dogadać, że nie, oczywiście pieniądze będą wcześniej, wtedy kiedy robota będzie zakończona, to będą pieniądze, nie trzeba czekać do tego terminu, że to tak naprawdę jest no, wyjście naprzeciw ekipie, a zostało to totalnie na opak zrozumiałe, tak? Więc jak tak w prostym zapisie może dojść do niezrozumienia, no to tym bardziej w takich bardziej skomplikowanych, jak ubezpieczenie, jak podwykonawcy, jak kupowanie materiału, jak terminy, jak kary umowne, no tym bardziej warto po prostu usiąść i wspólnie z taką fajną ekipą przeanalizować wszystko, żeby nie zostawić pola do takich nieporozumień, prawda? To też bardzo, bardzo ważne.
Tak, całkowicie się zgadzam, te zapisy są często właśnie napisane przez prawników, no to wiadomo, nie są proste, ale zrozumienie intencji i co stoi za jakimś zapisem, właśnie często te mosty bardzo szybko burzy i rozumiemy, o co chodzi i tak naprawdę zabezpieczamy obydwie strony i jest okej.
Dokładnie. No dobrze, tak trochę już o tych nieporozumieniach zaczęliśmy mówić, to no, oczywiście działasz sama od lat, ale pewnie też masz kontakty z różnymi społecznościami, z inwestorami i tak jak ty obserwujesz, to jakie są, uważasz, najczęstsze błędy, które popełniają inwestorzy przy remontowaniu mieszkań?
Jeśli chodzi w ogóle, tak powiedzmy, zaczynając od w ogóle tematu nieruchomości na inwestycje, to błędem, który często obserwujemy, to w ogóle jest złe przekalkulowanie na początku, zanim w ogóle kupimy, takie po prostu przeanalizowanie, bo to czasami nie rozbija się nawet tylko o remont, ale też rozbija się o to, że czasami nieruchomości mają po prostu wady, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. I jeden, bo to nie jest tylko tak, że to jest stare budownictwo. Raz mieliśmy takie mieszkanie od dewelopera, gdzie okazało się, że całe piętro mu nie wyszło, jest za niskie.
Okay.
Więc gdybyśmy kupili takie mieszkanie bez na przykład odbioru technicznego, to byśmy nie sprawdzili, to byśmy mieli duży problem. W kamienicach często ludzie nie zwracają uwagi na wentylację w ogóle, czy mają odpowiednią ilość kominów. Więc to jest taki dużo błędów i problemów późniejszych przy inwestycji zaczyna się na samym początku, na tym, że po prostu nie przeanalizowaliśmy tego, co kupujemy. A jeżeli się nie znamy na tym, no to wołamy inspektora budowlanego, bo 1000 czy 2000 w skali całej inwestycji to jest niewielka kwota, a wiemy, z czym my się w ogóle mierzymy, bo niektóre remonty są tak drogie, że to w ogóle nie ma sensu, żeby za to się zabierać, albo no po prostu się nie da, no nie wyczaruje nikomu komina. No chociaż fakt, kiedyś to przyziemi się dostawiało na zewnętrznej elewacji wentylacji, ale to były raczej takie epizodyczne po prostu takie momenty. Natomiast moment taki, pierwsze robimy analizę, bo to jest błąd numer jeden. Jak przechodzimy do już takiego do stricte remontu, to jest właśnie takie kierowanie się tym, kto ile zapłacił za metr kwadratowy. I jak my sobie czasami siadamy tutaj w Krakowie w środowisku fliperskim, że tak powiem, i rozmawiamy, a ile masz za metr kwadratowy remontu? No to ja tyle, ja tyle, ja tyle, nie? Wiesz, super, ale co w tym liczysz? No i okazuje się tak, że ten nie wlicza AGD, ten nie wlicza mebli ruchomych, tamten w ogóle coś innego jeszcze i okazuje się, że niby mamy powiedzmy jakąś tam kwotę zbliżoną, ale tak naprawdę każdy w tych pieniądzach ma coś innego. Więc rzetelne po prostu podejście do tematu. Jeżeli ktoś nie ma czasu na to, żeby remontować i nie ma wiedzy, to powinien to po prostu zlecić. Bo płacąc za nadzór nad remontem, owszem, ta faktura jest bardzo wysoka, ale raz, że oszczędzamy sobie dużo czasu, czyli możemy sami w swoim biznesie zarobić dużo więcej pieniędzy, dostajemy na przykład zniżki, które firmy mają w sklepach, no i też jakby zdejmujemy z siebie ciężar takich błędów, właśnie takich no, grubych błędów czasami. Więc kora bym to w ten sposób po prostu ujęła, że jeżeli nie wiemy, to zaczynajmy od prostych remontów. Pójdźmy w deweloperkę, no bo tam niewiele nam się wykrzaczy. Tak naprawdę nie ładujmy się od razu w mieszkanie w kamienicy, które ma po prostu ugięcie stropów nad nami, ugięcie stropów pod nami, nie ma wentylacji, ma grzyba, jeszcze konserwatora zabytków i po prostu nie wiadomo co jeszcze. Także to jest kolejny błąd. Taka uważność przy nadzorowaniu tego procesu, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, śledzenie kosztów na bieżąco, zbieranie faktur, nie gubienie tych faktur, wpisywanie tego do Excela, patrzenie na jakim etapie jesteśmy z tą inwestycją, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku, czy musimy coś korygować, branie takiej odpowiedzialności za to, co robimy, bo z fliperami to jest tak, że mamy dosyć kiepską, że tak powiem, opinię na rynku. Bardzo właśnie dużo osób remontujących pod flipowanie, przez to, że idzie tak po najniższej linii oporu i na przykład tak, żeby jak najmniej zapłacić za elektrykę, no to bach, jedno gniazdko w pokoju. Albo najtańsze jakieś meble kuchenne. I to są takie właśnie oszczędności, które nas kuszą, no bo zarobimy więcej, ale raz, że no jak ktoś wejdzie, to mieszkanie już będzie widział, że to jest tanio zrobione i że to będzie zaraz wszystko do wymiany. No i spada zaufanie na rynku w ogóle do takich zawodu flipper. No tak trochę górnolotnie to może brzmi.
Tak, tak.
Więc musimy dbać po prostu o jakość i wiedzieć po co to robimy i brać taką powiedzmy moralną odpowiedzialność za to, co robimy. Bo nadzór nad remontem to jest nadzór nad tym, jak wygodnie się komuś będzie żyło. I tworzymy czyjąś przyszłość, także chcemy, żeby te osoby czuły się wygodnie w tych mieszkaniach, żeby te mieszkania nie były awaryjne, no bo raz, że będzie niezadowolony ten, kto zamieszka, dwa, że my, no bo musimy cały czas jeździć na usterki, więc jakby posiadanie tej świadomości przez cały proces remontu moim zdaniem dużo ułatwi i sprawi, że te remonty będą przyjemniejsze, nie będą taką koszmarem, zresztą remont, nie? I sprawią, że no i my będziemy zadowoleni i osoby, które mieszkają w nieruchomościach będą zadowolone.
Tak, tak. Myślę, że rzeczywiście bardzo ważną rzecz powiedziałaś, tak? Że pamiętać właśnie, że no to jakby robienie tego z pewną intencją jest bardzo ważne, na myśli flipowanie czy remontowanie, tak, że pamiętajmy, że ktoś tam będzie mieszkał, ktoś tam będzie z tego korzystał. Inna kwestia jest taka, że mnóstwo takich oszczędności pokierowanych tylko tym, żeby taniej zapłacić, ma krótkie nogi, znaczy bardzo szybko już wychodzi w momencie próby sprzedaży, tak, że jednak ci kupujący są dość świadomi na tym rynku, tak, i widzą te różne mankamenty, że tutaj ktoś nie wymienił grzejnika, tu ktoś nie wymienił pojedynczego okna, tu ktoś zostawił jedno z pomieszczeń niewyremontowane, resztę wyremontował, tu gdzieś właśnie jest, nie wiem, instalacja nie w pełni wymieniona, żeby trochę zaoszczędzić, ale tak naprawdę każdy kolejny klient to dostrzega i to też fajnie i dobrze, że rynek to widzi i weryfikuje, bo dzięki temu myślę, że ta jakość ma szansę być coraz lepsza i gdzieś ta renoma czy opinia właśnie zewnętrzna osób flipujących, a oczywiście życzyłbym sobie, żeby była taka, że przynoszą właśnie fajne, dobre mieszkania, zaoszczędzają czas ludziom i sprawiają, że nie trzeba właśnie zwykły Kowalski, tak, czy ten zwykły, oczywiście mam na myśli osobę, która nie chce remontować, tylko musiałaby, żeby zamieszkać w fajnym mieszkaniu, nie musi tego robić, tylko może skorzystać właśnie z takich usług, nie? I to byłoby na pewno fajne, nie?
Mhm. Tak, dokładnie. Natomiast też w tym momencie w naszym takim otoczeniu biznesowym, kiedy ceny nieruchomości naprawdę idą bardzo mocno w górę, jest potrzebna taka trochę refleksja, bo jak patrzymy na oczekiwania osób, które kupują nieruchomości na dzień dzisiejszy i na możliwości techniczne budynków, to czasami to się dosyć mocno rozmija do tego stopnia, że zdarza nam się właśnie odchodzić w ogóle od tematu flipa, bo koszty wyprowadzenia mieszkania do takiego stanu, jakiego oczekują osoby chcące w nich zamieszkać, jest po prostu niemożliwa, albo ze względów powiedzmy konstrukcyjnych, albo chociażby taki, że no, jak mamy strzeloną ścianę o 5 cm, to co, no mamy wszystko opłytować i stracić metraż, no to zaraz będzie, że mamy mniej rzeczywiście niż mamy w księdze. Więc tutaj też musimy tak sobie popatrzeć, żeby urealnić troszeczkę swoje oczekiwania i to, co robimy z nieruchomościami, bo zdarza mi się też, że widzę powiedzmy w starym budownictwie mieszkania pod flipa zrobione naprawdę na taki top, 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 ale mamy dalej brzydką klatkę schodową, nadal mamy fatalny blok. I tutaj jeżeli ktoś przychodzi kupić takie mieszkanie, no to no nie zapłaci za nie tyle. No
nie
i
ma spójności.
Drugą stronę,
nie?
Też, jeżeli chce się kupić mieszkanie, nawet jest blok ok, jest klatka ok, ale no właśnie, stare budownictwo i nagle mieszkanie za milion. Go też ludzie nie chcą zapłacić za ten trzon, który musi być zrobiony, żeby to było po prostu wszystko dobrze. Także te właśnie stare budynki są w tym momencie takie no trochę podstępne, bym powiedziała.
Tak, tak, ta spójność jest konieczna, tak, właśnie, no też sam miałem takie projekty, gdzie właśnie w kamienicy staraliśmy się wyciągnąć na bardzo fajny standard, to było wiele lat temu, więc oczywiście ten standard nie był taki top, jak teraz sobie myślimy o kamiennych blatach i tak dalej, natomiast był właśnie top, natomiast okazywało się, że gdzieś taka industrialna klatka schodowa, podwórko, nierówne, kamieniczne, no sprawiało, że jednak nie, tak, że trzeba gdzieś to balansować i trzeba uważać po prostu, żeby nie przeszedł jakby nie przepłacić na remoncie, no bo po prostu nie wyciągniemy potem przy sprzedaży tej kwoty, ponieważ no mieszkanie jest ponad standard względem właśnie otoczenia, czy to będzie kamienica, czy to będzie właśnie wielka płyta, także ta spójność jest jak najbardziej ważna, o której mówisz, no tak, tak, tak.
Tak, i tutaj też bym dodała Ci jeszcze jedną rzecz, że osoby, które robią remonty inwestycyjnie, często chcą robić te nieruchomości tak pod siebie trochę. A tutaj trzeba to swoje ego schować do kieszeni i wybierać rozsądnie, bo jeżeli mamy dwie płytki, które są do siebie, no powiedzmy łudząco podobne, jedna kosztuje na przykład, nie wiem, 300 zł, druga 200, no to finalna osoba nie widzi, że była ciut lepsza płytka na przykład za 300 zł. Oni się cieszą z tej za 200. I też powiedzmy design tych wnętrz, jeżeli chcemy robić właśnie pod swój gust, no nie każdy jest kolejny raz podkreślam, nie każdy jest projektantem, nie każdy potrafi to zrobić i czasami potrafi nam to po prostu zabić w ogóle transakcję, no bo za bardzo myślimy o sobie, a za mało o tej osobie, która to kupi.
Tak, dokładnie. No z tym też przy mieszkaniach na wynajem, fliperzy oczywiście też muszą o tym pamiętać, ale przy mieszkaniach na wynajem bardzo często się spotykaliśmy i to był między innymi powód tego, że my przestaliśmy praktycznie robić mieszkania na zlecenie inwestorów akurat na wynajem, tylko przeszliśmy w 100% czy w 95% na gotowce inwestycyjne i czasami właśnie inwestorzy pytają, czy byśmy im zrobili mieszkanie. Zachęcamy wtedy, żeby kupili już gotowe mieszkanie u nas, no bo mieliśmy właśnie mnóstwo takich sytuacji, że inwestorzy no, niby mówili, że zostawiają nam wolną rękę, ale potem jednak zmieniali wybór płytek, zmieniali wybór armatury, albo w ogóle też chcieli, żeby im znaleźć mieszkanie na wynajem, ale potem się okazywało, że jednak mieli swoje kryteria co do zakupu tego mieszkania, bo dziecko, które ma teraz 4 lata, jak będzie miało 18 lat, to tam się wyprowadzi, w związku z tym no to już musi być ta nieruchomość, która za 14 lat będzie dla dziecka, tak? Co śmieje się z tego, no bo wiemy, jakie jest życie, tak? Dziecko bardzo często nie będzie chciało tam mieszkać, albo cokolwiek się innego zmieni, więc no to trzeba się wyzbyć tej zbroi, tej skorupy takiego patrzenia ja, to ego schować do kieszeni i patrzeć oczami klienta tu i teraz, no nie zupełnie inne patrzenie na nieruchomości.
Tak, dokładnie tak, to się niesamowicie zmienia. Powiem Ci taki ciekawy case, mieliśmy parę lat temu mieszkanie w stanie deweloperskim, mieszkanie miało chyba 16 czy 17 lat. Ono było w stanie deweloperskim. Pani je kupiła dla syna, syn nie chciał. Miała dostać wnuczka. Wnuczka też się nie podobało mieszkanie. No i w konsekwencji, no, śmiesznie wygląda 17-letnie mieszkanie deweloperskie.
Prawda.
Nikt tego po prostu nie chciał. Pani to w końcu nam sprzedała. I jakby no, my sobie zrobiliśmy na tym naprawdę ciekawego flipa. Więc tutaj życie jest życiem, wiadomo. Natomiast słusznie mówisz, że właśnie te oczekiwania czasami inwestorów są takie, powiedzmy, nad wyraz. Na nieruchomościach ma się zarobić. Więc co za różnica, co tam w środku będzie, jeżeli to będzie dobre jakościowo i będzie to dobrze wyglądało i będzie na siebie zarabiało. Lata temu miałam dyskusję z jednym z inwestorów, czemu nie robić jakiejś białej lakierowanej podłogi czy coś takiego. No ale przecież nikt nie będzie chciał po tym chodzić. No będzie cały czas to brudne, będzie cały czas z tym problem. No nie nie zrobię czegoś takiego po prostu. A teraz jak robimy, zdarza nam się robić nieruchomości właśnie pod wynajem, to na samym początku zbieramy takie preferencje, mówimy koniec i tutaj jakby kończy się w ogóle jakakolwiek rozmowa dalej, zostawiasz nam cały proces i tyle. I nie wybierasz, jeżeli powiedzmy tego kranu nie będzie, to ty nie zastanawiasz się, czy wybrać potem taki czy taki. My ten kran wybieramy za ciebie, bo to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. I zdarza nam się też rezygnować z oferty współpracy takich inwestorów, którzy na przykład wpadają na pomysł, jeden był taki, czy on będzie cały czas ten kran, czy on będzie miał wpływ na to, jaki my kran wybierzemy. Ale jakie ma to, człowieku, dla ciebie znaczenie, jeżeli zarobisz odpowiednią kwotę na flipie? Przecież to nie jest rola inwestora, żeby zajmować się takimi drobiazgami. Także no rzeczywiście, no, schowamy to ego. No to są po prostu inwestycje, wyżywajmy się na własnych nieruchomościach,
dokładnie,
gdzie mieszkamy.
Dokładnie. Zupełnie inny obszar. W tym własnym obszarze możemy, ale w inwestycyjnym nie ma po prostu sensu. Nic dobrego nie przyniesie i tyle. Przed nami jeszcze kilka ciekawych informacji na temat remontowania. Zanim to jednak nastąpi, to chcecie zaprosić do dołączenia do Szkoły Remontowania dla Inwestorów. To kompleksowa grupa mentoringowa, gdzie nie tylko nauczysz się perfekcyjnie remontować mieszkania na flipa i na wynajem, a także dostaniesz receptę, jak dzielić mieszkania na pokoje na wynajem, ale także będziesz uczestniczył m.in. w comiesięcznych spotkaniach online na żywo oraz będziesz miał możliwość zadawania dowolnej ilości pytań na zamkniętej grupie na Facebooku, a ja będę na te pytania Tobie odpowiadał. Wystarczy, że wejdziesz na stronę szkołaremontowania.pl, oczywiście bez polskich znaków, i zapiszesz się. Do zobaczenia w Szkole Remontowania dla Inwestorów, a my teraz wracamy do naszej rozmowy. No dobrze, Asiu, mamy trochę o zmianach na rynku przez ostatnie lata, trochę teraz refleksyjnie w ostatnich minutach nam się zrobiło, więc chciałem Cię zapytać, skoro refleksyjnie, to żebyś może wyjęła swoją kryształową kulę i powiedziała, jakie są Twoje prognozy dotyczące rynku mieszkań na wynajem, na flipa w najbliższych latach, no bo ceny rosną, mówisz, że już nawet niektórych mieszkań może się nie opłaca remontować, bo są nieadekwatne budynek, tak, żeby go doprowadzić do sprzedaży. Co dalej, w którą stronę to zmierza? Co z tymi cenami rosnącymi, cenami remontu? Jakie są Twoje prognozy? Powiedz, jak to będzie wyglądało za 5-10 lat?
No tak, mam kryształową kulę, nie wzięłam jej ze sobą, dostałam taką kulę od zespołu, bo właśnie dużo osób pyta na podstawie tak, a mam mieszkanie, ile będzie kosztował rent? No czekaj, wezmę kryształową kulę. Bo to jest trochę tak, no jak pytamy, no to a ile będzie kosztował czerwony samochód? No wszystko zależy. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to jestem bardzo daleka w tym momencie od mówienia, co będzie, bo ostatnie lata były naprawdę roller coasterem po prostu. Mieliśmy pandemię, która zmieniła rynek nieruchomości. Mieliśmy, cały czas mamy, natomiast już nie tak bardzo odczuwalną wojnę na Ukrainie. Mieliśmy kredyt 2%, który był jakiś koszmar po prostu, to co się wydarzyło w Krakowie, bo ludzie po prostu dzwonili, kupmy, bylebyśmy się zmieścili w kredycie, nawet nie chcemy oglądać nieruchomości. Te nieruchomości bardzo poszły w górę i oczekiwania sprzedających poszły dosyć mocno. No, w tym momencie bym powiedziała, że mierzymy się tak naprawdę z problemami zakupowymi, no bo wiadomo, deweloperzy się, no to co mieli, to po prostu wyprzedali. Kolejne nieruchomości są na, powiedzmy, końcówkę roku, przyszły rok, więc nie jest tego dużo. A jeśli chodzi o rynek wtórny, no to właśnie przestają się powoli remonty opłacać, bo tutaj nie jest tak, że tylko wykończymy jak w deweloperce, no ale musimy też zdjąć stare, naprawić stare i dopiero włożyć nowe. Więc
tak.
Te kwoty są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Plus jest taki, że mniej więcej stabilność materiałów jest na tym samym poziomie, więc nie mamy tak, jak było chyba z 2 czy 3 lata temu, że dzwonili do mnie po prostu, słuchaj, czy potrzebujecie coś, bo za tydzień mamy wprowadzany nowy cennik. Ja mówię, jak to nowy cennik, jak mieliście przecież tydzień temu nowy cennik. No ale to się właśnie zmieniało tak z tygodnia na tydzień. Te ceny niesamowicie rosły, teraz mamy już troszkę stabilizację. Mamy również stabilizację, jeżeli chodzi o ceny ekip remontowych. Też tutaj nie ma jakichś większych perturbacji. Natomiast nadal te remonty są na bardzo wysokim poziomie. No to nie jest tak, jak właśnie było jeszcze jakiś czas temu, że te 1000-1500 zł to było coś, co jesteśmy w stanie, za co jesteśmy w stanie wyremontować nieruchomość. No teraz, jeżeli chcemy zrobić mieszkanie od zera, no to i wyposażyć je tak full, czyli mamy meble ruchome, mamy sprzęty AGD, włącznie z pralką czy suszarką, no to już bym tak poniżej 2,5 tysiąca raczej nie schodziła, a najwyżej się miło rozczarujemy. I te 2,5 tysiąca chyba bym w ogóle oceniła jako takie po prostu graniczne na ten moment. Natomiast jeżeli się porywamy na kamienicę, to wiadomo, nie ma limitu na górze, nie? Że także tutaj ten rynek jest, powiedzmy, remontowy w miarę stabilny, natomiast no zobaczymy, co przyniesie czas. No to jest tak zmienny rynek, że musimy na bieżąco siedzieć i analizować, co jest dobre, co nie jest, z czego trzeba zrezygnować, co trzeba po prostu robić nowego. No na przykład właśnie takim naszym wyjściem naprzeciw rynkowi były te duże metraże, bo mieszkań 50-60-metrowych jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj konkurujemy z X ilością ludzi. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie powiedzmy 80-100 metrów, no to konkurujemy powiedzmy, nie wiem, z 4-5 innymi ofertami. I to już jest zupełnie inna rozmowa, więc nam w tę stronę idzie rynek, tutaj widzimy potencjał właśnie tych nieruchomości dużych. No też zwiększyła się świadomość mieszkalna osób kupujących, bo te małe mieszkania, które jeszcze przed pandemią były tak mocno popularne dla rodzin, no w tym momencie już na szczęście nie są, no bo jak musimy i pracować w domu, i wychowywać dziecko, i jeszcze chcemy sobie odpocząć, no to w dwupokojowym mieszkaniu ciężko jest zapewnić wszystkim odpowiedni komfort życia, więc ta taka już świadomość i wymaganie gabinet albo zaaranżowane miejsce do pracy w mieszkaniu, czy właśnie druga łazienka, czy dwie umywalki, to już są takie rzeczy, które nawet przeciętny Kowalski zaczyna doceniać. No i to jest naprawdę dobre, no bo ta jakość życia się po prostu podnosi. No niestety za tym wszystkim idą podwyżki cen, ale patrząc na to, że cały czas mieszkania się wykupują, cały czas mamy zapotrzebowanie, no to nie sądzę, aby ceny zaczęły nam spadać, bo z jakiego powodu tak naprawdę to ma się wydarzyć. Także patrzymy, analizujemy i na razie powiedzmy jest stabilnie, niełatwo, ale stabilnie. No na pewno czekamy na to, co rząd wprowadzi z kolejnym kredytem preferencyjnym, czy to też nam trochę zamiesza na rynku, czy jednak nie. No zobaczymy. To nie jest taki rynek, gdzie też taki zawód, gdzie można powiedzieć, a za rok będziemy robić to i to. Cały czas musimy się adaptować do zmian.
Tak. Widzę, że mimo tego, że mówisz, że kryształową kulę zostawiłaś gdzieś dalej, to jednak zamiast właśnie korzystać z kryształowej kuli, to po prostu bazujecie rzeczywiście na analizach, na przewidywaniu,
tak.
na tej analizie i wyciąganiu wniosków. No ja właśnie wspominam i pół roku temu, i rok temu mnóstwo było pytań właśnie banka nieruchomości, czy już pęka, co się dzieje, tak? Natomiast no właśnie, dużo osób, które zadają te pytania, no to jakby podchwyciły to modę na nieruchomości, tak, i rzucają takie pytania, ale osoby, które są w nieruchomościach przez lata, dobrze widzą, że no, biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę pewną stagnację cen w trakcie pandemii, no to długoterminowo patrząc wcale nie jesteśmy w jakimś takim ekstremalnym miejscu, momencie, który by tutaj rzeczywiście dawał uprawnienia do tego, żeby mocno móc powiedzieć, tak, to jest jakaś bańka, zaraz ceny nieruchomości spadną, no i choć przecieramy oczy patrząc po cenach choćby warszawskich, czy krakowskich, czy trójmiejskich, no to jednak to jest pewnie rzeczywistość, do której się musimy przyzwyczaić. No i też taka moja refleksja pod kątem osób, które chcą flipować i chcą robić to dobrze. No, jako społeczeństwo mamy, myślę, coraz mniej czasu, coraz mniej też mamy, powiedzmy, takiego drygu do remontowania, moim zdaniem. Czyli kiedyś ktoś nie znał się na remontach, a jednak tu sobie coś wyremontował, tu sobie coś odnowił, prawda? Teraz wydaje mi się, że coraz bardziej oczekujemy takich gotowców, nie tylko inwestycyjnych, ale też gotowców właśnie pod kątem mieszkania, w którym chcemy zamieszkać, więc myślę, że przyszłość dla flippingu jak najbardziej istnieje, czy dla osób, które remontują, które przygotowują te mieszkania, aczkolwiek no, trzeba wsłuchać się w rynek, trzeba po prostu się, to co mówisz, dostosowywać na bieżąco, bo te wymogi, te oczekiwania, te portfele klientów też po prostu się zmieniają i w tym trzeba po prostu siedzieć, tego trzeba słuchać i reagować na to, co się aktualnie dzieje.
Tak, dokładnie, w sumie też poruszasz ciekawy temat, że kiedyś rzeczywiście remontowaliśmy, no ale remontowaliśmy najczęściej jedno pomieszczenie naraz. Nie,
tak.
To nie były remonty całych mieszkań. Ja dokładnie pamiętam z dzieciństwa, jak nie wiem, remont łazienki, to po prostu wszystko w pokojach. Więc to jest zupełnie inny typ remontu, ale też świadomość społeczeństwa bardzo rośnie i ludzie cenią sobie wypoczynek, cenią sobie po prostu swój czas wolny, czas z rodziną. I to jest bardzo wartościowe, bo wiadomo, no, każdy świadczy jakieś tam inne usługi. I osoby, które kupują gotowe mieszkania, mają po prostu pełną świadomość tego, za co płacą i co dostają, czyli nie kolejne siwe włosy i rozwód na karku, wiadomo jak to jest podczas remontu, tylko po prostu wprowadzają się z walizkami do mieszkania, które już widzą jak wygląda, no bo jak zaczynamy sami remontować, to ten efekt finalny jest taki dosyć mocno niepewny, bym powiedziała, jeżeli nie mamy projektanta oczywiście. Także ta świadomość po prostu kupujących jest dużo, dużo większa i ona cały czas wzrasta, więc myślę, że rynek dla fliperów jest naprawdę bardzo duży, tylko musimy trzymać jakość i po prostu dowozić odpowiedni rezultat, bo jeśli będziemy podchodzić do tego w ten sposób, że jeden flip i to nieważne, co będzie dalej. U małych deweloperów tak często jest. Przecież wybudowaliśmy, jaka tam rękojmia.
Tak.
I będziemy po prostu świadomie podchodzić do tego i z szacunkiem do osób kupujących, żeby im jak najprzyjemniejszy produkt dostarczyć, no to te osoby wracają, kupują ponownie nieruchomości, więc flipping ma przyszłość, ogromną przyszłość, tylko to już jest naprawdę flipping taki jakościowy, a nie po prostu pudrowanie trupa, jak to mówiliśmy
tak
kiedyś przy remontach, także to musi po prostu trzymać jakość i doskonale wyglądać.
Zdecydowanie. Powoli kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, Asia, tak trochę może podsumowując tematy też, o których mówiliśmy. No my ponad dekadę temu, jak działaliśmy, nie było zbyt dużo źródeł, w których można było się uczyć. Często na własnej skórze trzeba było doświadczyć, ale czasy są inne, więc mamy taką możliwość też w tym podcaście, żeby dać pewne rady dla osób, które chcą zacząć inwestować w mieszkania do remontu. Może podsumowując, a może coś nowego przyjdzie ci do głowy, jakie dałabyś tak kilka takich głównych rad właśnie takim osobom, które chcą zacząć inwestować właśnie w mieszkania do remontu?
Uczyć się, przede wszystkim się uczyć. Mamy w tym momencie ogromny komfort tego, że w internecie jest bardzo duża ilość wiedzy, która jest dostępna za darmo. Jest to oczywiście równej jakości wiedza, natomiast mnóstwo rzeczy, chociażby na YouTubie, na podcastach, możemy sobie po prostu przyswoić. Natomiast musimy również osoby, które wchodzą na rynek, no ale mówię trochę musimy, dlatego że ja nadal się uczę. Ja nadal się uczę, bo cały czas wchodzą nowe rozwiązania techniczne, są nowe wymagania. Nie da się usiąść na laurach, więc często korzystamy ze szkoleń. Chociaż tutaj na przykład wasza szkoła remontowania to jest coś niesamowicie wartościowego. I dzięki temu od praktyków możemy zdobyć wiedzę, która oszczędza nam ogromne ilości pieniędzy. Tylko nie wierzmy w to, że jak nam ktoś mówi po weekendowym szkoleniu, że będziecie zarabiać po 200 tysięcy na flipie. No, tak się nie dzieje. Po prostu musimy mieć trochę pokory i uczyć się dokształcać. Też bardzo polecam odbiory techniczne z inspektorami budowlanymi, bo tu jest też ogromna dawka wiedzy i takiej bazy, którą możemy za jakiś czas zacząć swobodnie wykorzystywać i tak właśnie wchodzić do kamienicy, mówić tu i tu będzie problem. No ale to musimy po prostu sobie budować w sobie tą wiedzę. Więc taka moja rada to po prostu uczyć się. Jeszcze raz się uczyć, najlepiej od praktyków, nie żałować pieniędzy na edukację, bo to, że mamy dużo darmowych źródeł, to jest jedno, ale porządne szkolenia praktyków, czy szkolenia, czy konsultacje, my też często mamy wiele, wiele osób, które się zgłaszają do nas. I albo do mnie, albo do Szymona, słuchajcie, podpowiedzcie, popatrzcie na tą nieruchomość, czy ja dobrze myślę. No bo to już nie musi być od razu usługa, która obejmie, nie wiem, dziesiątki tysięcy złotych. Nie, czasami to wystarczy konsultacja, ale w ten sposób nabieramy takiej pewności na rynku i jest nam dużo łatwiej po prostu flipować, zarabiać pieniądze.
Dokładnie. Się. Tak, dzięki, jak najbardziej, bardzo, bardzo ważne, bardzo fajne rady, warto wziąć sobie je naprawdę mocno do serca. I powiedz, Asia, na koniec, jak można się z Tobą skontaktować, czy gdzie można Cię znaleźć, w internecie, jakieś strony internetowe, social media, jak można na Ciebie trafić?
Można przede wszystkim zadzwonić, jeżeli się wpisze w internet naszą firmę Spinvest Kraków, to wyskoczy do mnie numer telefonu, można napisać do mnie maila. Osoby, które są na przykład właśnie zainteresowane remontami inwestycyjnymi, to szybko możemy zweryfikować, czy my możemy przeprowadzić remont, albo czy założenia są dobre. Również przez Facebooka jak najbardziej można się ze mną kontaktować. Mamy również konto na Instagramie, także wyszukując mnie po imieniu i nazwisku, bez problemu się mnie znajdzie. I wyszukując po nazwie Spinvest również, także zapraszam wszystkich do kontaktu. O remontach mogę długo.
Super, będziemy też te dane kontaktowe wrzucać jeszcze w opisie tego odcinka, także możecie też sobie potem jeszcze zerknąć i właśnie wejść w poszczególne linki. Asia, tutaj bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że bardzo fajna, udana, wartościowa. Dzięki za podzielenie się całym swoim doświadczeniem. Bardzo było miło. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Zapraszamy naszych słuchaczy do kolejnych odcinków. Piszcie śmiało też komentarze, dawajcie lajki. No i jeżeli coś Was szczególnie zainteresowało, to też koniecznie napiszcie w komentarzu. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia. Asia, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia.
Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Domyślam się, że temat remontów inwestycyjnych jest dla Ciebie ciekawy i w takim razie koniecznie przejrzyj listę naszych pozostałych odcinków, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji w tym temacie. Oprócz tego, tak jak mówiłem wcześniej, dołącz do szkoły remontowania dla inwestorów. Będzie to dla Ciebie krok milowy w sprawnym remontowaniu. Notatki do tego odcinka i linki znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Dzięki i do usłyszenia.